Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś trochę inny niż zazwyczaj odcinek Po prostu Wschód. Odwiedzimy Muzeum Pamięci Sybiru, które od września działa w Białymstoku. Często słyszymy teraz o wysiedlaniu obywateli Ukrainy w głąb Rosji i od razu przywoływane są właśnie echa deportacji i wysiedleń, za które odpowiadała władza radziecka. Zobaczmy zatem, jak robił to Związek Sowiecki. Po Muzeum Pamięci Sybiru oprowadzał mnie jego pracownik naukowy Tomasz Danilecki, którego zapytałem, jaka idea przyświecała utworzeniu tej placówki.
Takim punktem najistotniejszym dla tej idei była konieczność opowiedzenia historii, której przez kilkadziesiąt lat opowiadać nie było można. A więc historii, która ze względów ideologicznych w czasach komunizmu w Polsce nie mogła być swobodnie opowiadana. I środowiska sybirackie już od końca lat 80. próbowały w jakiś sposób, jeszcze wtedy nie do końca legalny, opowiadać tę historię. To były bardzo różne formy upamiętnień najczęściej, a więc tablice memoratywne, które w kościołach zawieszano, tak półoficjalnie czy półlegalnie te środowiska osób, które wróciły z deportacji, próbowały w jakiś sposób upamiętnić tę swoją historię i swój los. No oczywiście pojawiały się podziemne wydawnictwa, w których o Sybirze pisano prawdę, ale ta pamięć oczywiście przede wszystkim trwała w rodzinach. Ona nie była upubliczniana, chociaż no, z tym zastrzeżeniem, że również w rodzinach bardzo wiele osób nie mówiło o tym, nie ze strachu przed tym, że ktoś o tym usłyszy, tylko z powodu jakiejś wewnętrznej, głębokiej traumy, która nie pozwalała ludziom przez długie lata swobodnie przekazywać tej wiedzy swoim dzieciom, wnukom. To był po prostu ból, który trudno było wypowiedzieć.
Rozumiem, że po 1989 roku ten czynnik nie zniknął, tak? Nadal była ta trauma.
Oczywiście i kiedy dzisiaj przychodzą do nas Sybiracy, ludzie w bardzo już podeszłym wieku, to moment zwiedzania tego muzeum niejednokrotnie jest takim wyzwoleniem z tej traumy. Ja słyszałem już kilkakrotnie takie opowieści, że ktoś kończy zwiedzanie muzeum i mówi: dziś po raz drugi wróciłem z Sybiru.
To chodźmy w takim razie. Przechodzimy przez wagon, tak? Od tego zaczynamy.
Tak, to jest tak zwana Tiepłuszka, wagon, którego konstrukcja pochodzi jeszcze z czasów carskich, to jest początek XX wieku, natomiast Sowieci używali tych wagonów właśnie w 1940-41 roku i wcześniej i później do wożenia ludzi. I wagon nie stoi w miejscu przypadkowym, bo i całe nasze muzeum nie znajduje się w miejscu przypadkowym. Otóż to jest bocznica kolejowa, oryginalna bocznica kolejowa, z której w 1940-41 roku wywożono mieszkańców regionu na Sybir. I dlatego też Białystok, że te deportacje oczywiście dotknęły tego obszaru, który po 17 września zajęli Sowieci. A Białystok dziś jest największym i ostatnim miastem dawnych Kresów II Rzeczpospolitej, które znajduje się po tej stronie granicy.
I to jest pierwsza sala, tak, w której jesteśmy?
Tak, to jest pierwsza sala, która opowiada nam o różnicy, czym się różni Sybir od Syberii, bo to my mamy dwa pojęcia, Sybir i Syberia. Sybir to jest taka kraina, powiedziałbym, martyrologiczna, to jest pojęcie kulturowe. To wszystkie miejsca na wschodzie, do których Polacy byli deportowani, zsyłani, których cierpieli. Ta wystawa zaczyna się od dwudziestolecia i od pokazania takich głównych grup społecznych, które zamieszkiwały Kresy, a które stały się obiektem represji sowieckich, a więc to są przedstawiciele administracji państwowej polskiej na Kresach, to są leśnicy, to są osadnicy wojskowi. To oczywiście nie są wszyscy mieszkańcy Kresów. No nie opowiadamy chociażby o grupach najbiedniejszych, o robotnikach, o chłopach, o mniejszościach narodowych, bo te grupy nie były deportowane.
A pan powiedział, że były głównie deportowane elity, a mi się zawsze wydawało, że po prostu deportowano jednak pod kątem narodowościowym, to znaczy tam, gdzie nie byli potrzebni Polacy, to oni byli deportowani, tam, gdzie nie trzeba było, żeby byli Ukraińcy, to oni byli deportowani, bo oni też trafiali na Sybir.
Myślę, że podstawowym kryterium, które stosowali Sowieci, to było kryterium klasowe, albo jak kto woli, kryterium potencjalnego wroga, ale to też nie jest prawda całkowita, dlatego że narodowość również grała tutaj pewną rolę, bo pamiętajmy, że zarówno urzędnicy państwa polskiego, którzy po okresie rozbiorowym w dwudziestoleciu trafili na Kresy, żołnierze, osadnicy wojskowi, ich rolą było przywrócenie w pewnym sensie polskości na tym obszarze, bo ta polskość w czasach rozbiorów była, powiedziałbym, dosyć bezlitośnie tępiona na tym obszarze, co wynikało z tego, że carat uważał, że ta wschodnia część Rzeczpospolitej, która znalazła się w zaborze rosyjskim, że to w odróżnieniu od Królestwa Polskiego to jest integralna część Imperium Rosyjskiego i trzeba było zmienić strukturę narodowościową na tym terenie. Dalej pokazujemy na wystawie początek wojny. Coś, co dla naszych zwiedzających chociażby ze wschodu, a jest ich teraz wielu, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, nie jest wcale takie oczywiste, bo ich uczono w szkołach w czasach sowieckich, ale i ciągle ta narracja obowiązuje, że II wojna światowa zaczęła się w czerwcu 1941 roku i kiedy pokazujemy im 17 września, 1 września, czy chociażby to zdjęcie, które jest tutaj w centrum dużej, jednej z największych naszych gablot, gdzie stoją oficerowie sowieccy i niemieccy na wspólnej defiladzie w Brześciu nad Bugiem 22 września 1939 roku, to oni przyjmują to z niedowierzaniem i trzeba im tłumaczyć naprawdę jeszcze raz, że ta opowieść, ta sowiecka historia II wojny światowej wynika z tego, że gdyby chcieli przyznać, że ta wojna zaczęła się we wrześniu 1939 roku, to musieliby również opowiadać o pakcie Ribbentrop-Mołotow, jakie były jego cele, tłumaczyć się z tego, tłumaczyć się ze wspólnego najazdu z zachodu i wschodu na Polskę w tym samym momencie, więc dlatego ta historia jest inaczej opowiadana na wschodzie.
Litwinom też to trzeba tłumaczyć i Ukraińcom, bo od paru już dobrych lat w Ukrainie już się jednak mówi o tym, że o pakcie Ribbentrop-Mołotow, tak? Rozumiem, że na Białorusi jest całkowicie odmienna sytuacja, ale tutaj Litwa i Ukraina już wydaje się, że to się chyba jakoś zmienia.
Tak, stopniowo to się zmienia, ale tak jak mówię, zwiedzający przyjmują to ciągle nie bez pewnego zdziwienia, te nasze tłumaczenia. A to miejsce, w którym jesteśmy, jest takim miejscem, które jest jednym z najtrudniejszych dla Sybiraków, dla tej najstarszej części naszych zwiedzających, bo to jest wnętrze wagonu, właśnie takiego bydlęcego wagonu, w którym wszyscy jechali i ta opowieść o tej dwu, trzy, czasem nawet czterotygodniowej podróży, to jest opowieść, która jest praktycznie w każdych wspomnieniach. I czasami próbujemy wykonać taki zabieg socjotechniczny trochę oprowadzając ludzi, ponieważ grupy, które przeprowadzamy, one liczą nie więcej niż 25 osób. A te 25 to jest mniej więcej tyle, ile się mieściło w takim wagonie. Jeżeli wyobrazimy sobie, nie tak jak teraz, bo tu mamy takie przejście sztucznie wykonane, ale jakbyśmy sobie wyobrazili, że po obu stronach miejsca, w którym jesteśmy, są nary, czyli takie miejsca do spania, to przestrzeń wolna to jest jakieś 3 metry na 3, może 3,5 na 3,5. I to jest przestrzeń, w której te 25, czasem więcej, czasem 30 osób musiało spędzić 3 tygodnie.
Z dobytkiem.
Z dobytkiem, oczywiście. I tutaj praktycznie na tej przestrzeni musiało się zamknąć całe ich życie. A więc spanie, jedzenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie się, życie i umieranie też. I umieranie, dlatego że pamiętajmy, że w czasie tej podróży głównie najmłodsze, dzieciaczki małe, ale też i najstarsi, wielu z nich straciło życie, bo ta podróż to była, jak w przypadku pierwszej deportacji, odbywała się w warunkach jakiegoś takiego ponadnormalnego mrozu. Pierwsza deportacja z lutego 1940 roku, to tu na Białostoczyźnie ponad 40 stopni mrozu, a ostatnia, a więc czerwiec 1941 roku, to z kolei upały jakieś ogromne. W pierwszym przypadku trzeba było wszystkie dziury utykać, żeby jakoś ciepło ochronić. W ostatnim przypadku trzeba było wybijać te maleńkie okienka, żeby powietrze jakoś tam wpadało do tego wagonu.
I w Kazachstanie, i na Syberii było tak, że ci ludzie trafiali do miejsc, gdzie nie mieli gdzie mieszkać, gdzie chyba musieli sobie wybudować, prawda, jakieś domy, bo w Kazachstanie, o ile się nie mylę, ich po prostu wyrzucano na konkretnej toczce, gdzie właściwie był słup i tyle.
Tak, w Kazachstanie tak było, zwłaszcza to dotyczy deportowanych z lat 30. z 1936 roku. Ci w 40. to już często trafiali do miejsc, gdzie byli ich poprzednicy właśnie. No, byli w stanie się dogadać, mieszkali często razem z rodzinami już tam mieszkającymi, byli, dokwaterowywani, ale było też mnóstwo takich przypadków właśnie, że trzeba było sobie tę ziemiankę od zera wykopać i w niej zamieszkać, przynajmniej przez jakiś czas, zanim człowiek jakiejś lepszej siedziby sobie nie znalazł. Natomiast jeśli idzie o Syberię, to było trochę inaczej, dlatego że część z deportowanych trafiała do tak zwanych osad specjalnych, które niewiele się w gruncie rzeczy różniły od łagrów, bo były ogrodzone drutem kolczastym, były dozorowane przez funkcjonariuszy NKWD. Był obowiązek pracy oczywiście też, natomiast różnica była taka, że nie było tam więźniów kryminalnych, nie było urków tak zwanych, ale no niewiele się to różniło od łagrów systemu gułag.
A ile osób objęły te deportacje, o których pan mówi?
Deportacje, te cztery największe deportacje masowe, które miały miejsce w latach 1940-1941, to ponad 330 tysięcy ludzi, ale powinniśmy pamiętać, bo o tym zapominamy, a to jest również część tej opowieści. Deportacje Polaków z Kresów zaczęły się w latach 30., bo chociażby w 1936 roku deportowano dziesiątki tysięcy ludzi z tej części Kresów, która po wojnie polsko-bolszewickiej została odcięta granicą ruską. Polacy z Ukrainy, których potomkowie do dzisiaj mieszkają chociażby w Kazachstanie, to są potomkowie osób, które były deportowane w 1936 roku z Ukrainy. Oni nigdy nie mogli wrócić do Polski, bo nie byli obywatelami Polski, tylko Związku Sowieckiego i do dzisiaj zostali tam. Ale z drugiej strony deportacje to również rok 1953 z Białorusi chociażby, gdzie ta liczba nie jest do końca znana, ale ostatnia deportacja to jest, zdaje się, 18 kwietnia 1952. Pamiętamy też i w naszym muzeum i każdy, kto tutaj przychodzi, powinien o tym wiedzieć, że no jest jeszcze kwestia zesłań carskich, które się zaczęły po Konfederacji Barskiej. I tu jest taki symboliczny przedmiot w tej, to jest największa gablota w naszym muzeum, więc w tej gablocie jest taki symboliczny przedmiot, to jest taki ryngraf z Matką Boską. Proszę sobie wyobrazić, że on po raz pierwszy pojechał z rodziną Szrodeckich na Sybir po powstaniu styczniowym. Drugi raz znalazł się w głębi Rosji w wyniku bierzeństwa tak zwanego w 1915 roku, kiedy przed armią niemiecką mieszkańcy Kresów zostali niejako przymuszeni do uciekania na wschód, w głąb Rosji. I trzeci raz w 1940 roku pojechał do Kazachstanu i przyjechał dopiero niedawno z Londynu tutaj do nas.
Ile było takich osób, które wróciły stamtąd? Możemy nie operować liczbami, a na przykład procentowo.
Tego nikt nie jest w stanie policzyć, dlatego że co to znaczy wróciły? To jest tak, że Sybiraków nikt nie liczył za bardzo. Repatriowali się i mieszkańcy Kresów, ekspatriowani tak naprawdę, wyrzuceni z tych swoich domów, prawda? Do Polski przyjeżdżali ludzie, którzy starali się na wszelkie sposoby udowodnić swoją polskość, żeby jakoś jednak z tego raju sowieckiego uciec. Przyjeżdżali też żołnierze armii Andersa, którzy zdecydowali się jednak z tej emigracji wracać. Nie zawsze to się dobrze kończyło, o czym mówimy na wystawie dalej, na samym końcu, bo jedna z ostatnich deportacji z Kresów, bo wielu Andersowców miało swoje domy na Kresach i oni nie wracali do Polski, tylko wracali do swoich domów, które były na Kresach i znalazły się już po tamtej stronie granicy. Oni byli ponownie deportowani na 10 lat.
A jak pan uważa, czy tego rodzaju wywózki, deportacje, czy to jest coś, co się może teraz powtórzyć?
Weszliśmy teraz do miejsca, ja nazywam to miejsce, że wchodzimy na grząski grunt trochę, bo podłoga jest miękka, ona dezorientuje zwiedzających i tak ma być, dlatego że pokazujemy, że w momencie, kiedy jedni wracają, drudzy są wywożeni. Są wywożeni Górnoślązacy, Kaszubi, również Andersowcy z Kresów, o których już wspominałem. Więc ta historia, mimo że wojna się zakończyła, ona trwała dalej. Kiedy dzisiaj słuchamy wiadomości o wojnie Rosji z Ukrainą, to słyszymy o tysiącach ludzi wywożonych w głąb Rosji, więc ta historia niestety się powtarza na naszych oczach.
To był Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, możecie mnie wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Przed nami długi weekend. Zachęcam do zapoznania się z poprzednimi odcinkami Po prostu Wschód. Wiele z nich jest dotąd aktualnych. W tym tygodniu była na przykład bardzo interesująca rozmowa na temat sankcji nałożonych na Iran. Jak Iran żyje pod sankcjami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.